Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w sobotniej kresowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Dziś obchodzimy Dzień Świętego Kazimierza, polskiego królewicza, patrona Polski i Litwy, syna Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, a wnuka Władysława Jagieły. Przypomnę, że sprawiedliwy i pobożny królewicz, żyjący w drugiej połowie wieku XV, został kanonizowany w 1604 roku w katedrze wileńskiej, w świątyni, w której został pochowany i w której spoczywa do dnia dzisiejszego.
Od ponad 400 lat właśnie w Dzień Świętego Kazimierza odbywa się w Wilnie jarmark odpustowy, tradycyjny wileński kaziuk. Za chwilę przeniesiemy się do Wilna i oddamy głos naszemu korespondentowi, redaktorowi Walentemu Wojniło. Ale przedtem posłuchajmy piosenki w wykonaniu kapeli wileńskiej.
Na Kalwaryjski trudno przejść, dokąd tak ludziom pilno. Taki tu tłok, bo raz na rok wali tu całe Wilno. I wszystko jedno, czy się jest chorym, czy też zdrowym. Każdy przyjść musi, każdego kusi jarmark kaziukowy. Niech z góry zgaduje, co panna tu szukasz. Mosową, więc pyszkę drewnianą z kaziuka. Gdy w garnku jęczmienne zamiesza się krupy, w świecie smaczniejszej nie będzie jadł zupy.
Rzechotki kupujcie, kto stary, kto młody, przydano się mężom w pożyciu domowym.
Czy baba o pieniądz szklowym czy suszy, pokręcisz grzechotką i babę zagnuszysz. Wybierać, kupować, to znajdzie się dom dla dzieci i dla starców. I wierzyć się nie chce, że wszystko za bezem, bo to nasz kaziuk babciu. Nie chcesz na targu kupić nic, to chociaż przejdź się po nim. Zrozumiesz, że to Wilno chce z tradycji coś uchronić. Bo wszystko jedno, czy się jest chorym, czy też zdrowym. Każdy przyjść musi, każdego kusi jarmark kaziukowy.
Zde wichry i burze ciągnęły nad nami, a zawsze nasz kaziuk zakwitał palmami. Kolorów z nich tysiąc, a może i milion. O tyle bogactwa na łąkach nad Wilią.
Wyciągaj pan śmiało papierek z portfela, a zresztą nikogo namawiać nie trzeba.
Rozumie, kto w Wilnie od dziecka się chował, nieważna bez palmy niedziela palmowa. Wybierać, kupować, hodować, smakować, ząbliny na smalcu.
Jakże miło usłyszeć tę chyba jedną z najbardziej znanych piosenek kapeli wileńskiej, jeszcze z udziałem świętej pamięci Jerzego Garniewicza. A w Wilnie oczywiście kaziukowy szal. Niech żałuje, kto nie przyjechał, bo kiermasz ożywa po takiej pandemiczno-wojennej zapaści. W tym roku zawitało tu ponad 500 mistrzów lodowych z całej Litwy i nie tylko. 400 stoisk wykupili producenci żywności, a więc jak głosiło przedwojenne zawołanie, na kaziuka, każdy tutaj szansy szuka. Co prawda autentycznych dzieł podwileńskich twórców ludowych coraz mniej, bo też i rękodziełem dziś już niewielu się zajmuje. Honoru wileńszczyzny wciąż bronią palmiarki i właśnie jedna z nich, Agata Granicka, jest autorką symbolu tegorocznego jarmarku. Olbrzymiej palmy, a raczej kompozycji złożonej z 700 oddzielnych palemek. Oczywiście z okazji jubileuszu 700-lecia Wilna. Każdą z tych palemek można będzie nabyć w ramach aukcji na rzecz walczącej Ukrainy, a twórcy ludowi z tego kraju są w tym roku gośćmi specjalnymi i mają nawet własne ukraińskie kazikowe miasteczko. No ale zanim ruszył kiermasz, Wilno pamiętało także o Dniu Żołnierzy Wyklętych. 1 marca weterani, kombatanci i młodzież polskich szkół wszyscy razem złożyli kwiaty m.in. w Tuskulanum, gdzie spoczywają szczątki jakowców zamordowanych przez litewską, a raczej sowiecką bezpiekę. Na Roście uczczono też Sergiusza Zyndram-Kościalkowskiego, pseudonim Fakir, pierwszego dowódcy polskiego podziemia, który poległ w walce z NKWD. Historycy przyznają, że właśnie na Wileńszczyźnie, w szeregach wileńskiej AK, zrodził się zbrojny opór antysowiecki, który następnie rozszerzył się na wszystkie tereny przed- i powojennej Polski. No ale najważniejsze wydarzenie, zdaniem wielu dla litewskich Polaków, wydarzenie roku, odbędzie się jutro. Chodzi oczywiście o wybory samorządowe. Akcja wyborcza Polaków na Litwie będzie walczyć o utrzymanie władzy lokalnej na Wileńszczyźnie. W samym Wilnie oraz w rejonach wileńskim, solecznickim, troskim, święciańskim i szerwińskim polska partia wystawiła nie tylko listy kandydatów na radnych, ale także na mera. Waldemar Tomaszewski, europoseł i lider akcji wyborczej oraz Związku Polaków na Litwie, raczej nie ma wielkich szans na przejście do drugiej tury rywalizacji o fotel mera Wilna. Raczej pewne kolejne kadencje może być Zdzisław Palewicz w Solecznikach. Jednak na przykład w Trokach i w rejonie wileńskim zapowiada się ostra walka o każdy głos i każdy mandat. Podsumujemy wyniki wyborów oczywiście już w kolejnych audycjach, a dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Pozostając w klimacie kaziukowym, przypomnimy Państwu jedną z wileńskich gawęd Dominika Kuziniewicza, popularnego wincuka.
Oj, kochaninkie wy moje, witajcie sympatycznie w kresowym saloniku w Radiu Gdańskie. Wiadomo, to z wami tutaj wita się kto? No wiecie, my się kto wincuk? Wincuk Balbatuszek, Spustaszyszek, Prostego, Zwilna. Dziś będzie wszystkiego, jak ten mówił, po troszeczku, trochę naszego, trochę panie moje Leona Wolejki, trochę Bogdanowiczowej, a co do czego zobaczycie, bo okazja akuratna. Ja tak sobie myślę, że trzeba przypominać o naszych kaziukach, bo oni najmocniejsze i najstarsze. Ale tak w ogóle to 100 lat jeszcze temu, to sami wiecie, milinkie, że kaziuki to było to, co z wioski narobi jakich koszyków, jakich grablowisków, lecie na plac Lukiski, a pieniędzy to tam już nie było. I wtedy, milinkie wy moje, wiadomo, że chcieli coś troszeczkę zarobić. No i jak tylko wiadomo, tam powiedzieli, że trzeba coś wynieść, coś sprzedać, a miastowe kupowali, a nie było pieniędzy, plac Lukiski nie był brukowany, nie był, panie mój, taki twardzinki, był piasek, glina, to wiadomo, jak to na wiosnę, zawsze było to prawie do kolana, miленькie wy moje, так то і було. На початок, миленькі ви мої, пшенесімся до дна Віленські Казюки, на пляц Лукіські, за помоцем Юзефа Делькевича, це то віршиками вшиські історії нам розповідав. Чи були цього року кермаші, пам'ятам? Перший, найглочніший, в Казюкова Свента. Другий, на Святого Петра і Павла, на пляцу, де Регіна паці з фунда носен пацем. А третій, уж барді скромний, на Святого Яна, на котором вилончні зьоли спшедавалі. Были они лепше над микстуры, над прошки, но то теж заханцали виленские кумошки. Хцешь, панюся, гладкий румяна меть личка, куп собі панчушек, зюлек, пшеточничка. Кому козиратка, живоко, збедженец, жанки літужиця, добра на поценя. Для пань дракіяв, шалвія, для панов крушина. Для молодых вітулка, а для старых кончина. Не шукай, паненка, леку лепшейшегу, любчик, пшеголубіці хлопца куждег. ти. І подобне захенти справляли, же пшетку мошками колейки ставали. І пружно би шукать скутечніших ліків у Юнділи, Нарбу та чи інших аптеках над тепольне зьоли і зюлтих мішанки, добре на напари і до вудки шклянки. А ще гульня знана кожній господині до заправи вудок та триндіс-дівіндіс, ктора сам Ванькович попівав потрошечку. А бил то, як в'єми, смакош над смакоша. По келішку триндіс бил так і апетит, вже з'ядл би ж сам цо наймій за 4 котлети. А це ж допіро мовить о таких спеціалах, як літевське колдуни, знане досконаля, і не тільки вільнюком, але й пшебишом, гощонцему Матєя Келмуча в затішу. Под'є без пшесади, бивало нікеди, випіло ще мноство, і плюс ще єден. А коли ще трафіло на тенкіго хлопа, так і поєдним тим з'яд колдуну вкопа. Ну, але пшенішмися терес на ринок Лукіски, на кермаш Казюка, вільнюком та акблізьки. І уж на день перед таргем пляц був займований через вєйські фурманки і мєйські страгани. Кожний хотів упачить до годна стоїска, а з'їжджали хлопці здалека і зблизька, ну бо з майшаголи ошмяни без занигналі на лаваришку в сморгоню в троков і не манчина. Вьозан своє вироби в шельке городзаю, но очевіще так, як тура попит маю. Бечки балеї кінецькі дєжі кадушки, чорли, дзьоніця, міски і гарнушки, лишки, полоніки з джева ліповего, всього, що пшигодне було для кожного. Везли теж кмьоткові живьола вшеляка, по стронкам прив'язавши до возу теляка, а в клятках джевняних друб млоде прощента з мисню о весенних надходзонцих свєнтах. Ну бо як же ж виглядала би віленська свєнцона, гдиби є не здобіл парсючок вечор. А на місце гоноровим смакоші вабьонці своїм хрупком скурком злотим сімінцем і починають от сонду аж по вільні бжегі, стали обок себе фурманок шереги. Од рана до змроку тлом блота м'янтосіл, не єдат в генстай мазі погубил кальоши. На лічних страганах пруч звиклий тандети, ну а та на кермашах новьодла примня стети, віддялося где-негде і таке стоїска, ктора пшичангалі навет увага туристов. Наде всіхім наше пальми кольорова, спольних зюл сушоних, зголення типова, в порівнянні з пальмами з іних дільниць краю. Таких композицій, де інді й не знаю. Пісаньки, жечби з джева, людові тканіни, вироби церамічні, плетьонки з вікліни, гафти і макати, но мєлі вони взєнця не тільки в самій Польщі, але й на цілому світі. Дзвенка ружних піщалок, гвістков і гармонії творила особлива ярмарчна симфонія, ктора пшеміщона стіжби людський гварем, нёслася над пляцем, як мгла над мочарем. Ну, спродавці відомо, як наказувала одвічна традиція, що оліли зв'язайонцем пшеружне деліття. Ой, були і халви, і рахатлуки, і булки кисло-сладкі, з розинками в сродку раритаси жадкі, сазамки, ногати з ожехов і мьоду, тую ж спеціальність пшебишу з полудня і всходу, ормян караїмов, турков і татарів, но кту же ж шмєлі ту і пекарню, і цукерню в пар. Конкуренція веєдлі з тими присмаками сморгонські обожанки, вішонце пенками, обок вишменітих віленських пірніків, ой, шлі вони як вода, без мяри і без ліку, звлашча ове серця люкрам оздобяна, на ктурих імена були виписана. Ну тих, відомо, кому ще хотіло дать, то серце вдаже, очевіще з грацію, як добрий тон таже. Купуйте, купуйте, казі і казю, пернікове серце гуртами на штуки. Серце моє, скітна твоя, повідь, чи хочеш зостать моя, повідь, моя міла, повідь, моя дорога, чи я до твоєго серця застукатися мога. Żebyś była moja i więcej niczyja. Serce moje dratwo do twojego przyszyje. Z morgonskich obarzanków kupia tobie pęki, tylko ty Juziuku nie oddawaj ręki. A choćbyś obarzanków kupił cały koszek, mnie Juziuk nad wszystkich kawalerów droższy. No nie wiem, czy próbował kto dojść do wyników, ile małżeństw było z racji tych pierników. Śmiem twierdzić, że mnóstwo, bo Wilniuk, wiadomo, w szczerości nie sprawił zawodu nikomu. До дізня, міленьке ви моє, теж казюки відбуваються, ну не таке, як то Делькевич описував, трохи уж зараз інакше, хоч з другої сторони, іля би не було би, як тен мовив тут і у нас зараз новощів, все скоєдно, юж нема ні тих кошиків на картофля простих віклінових, ані нема так чого, юж їду як яколяк вимисли, дроша, ладніше, бо не те часи, але пошвендаться і побачать, єст, где єст, чего, бо тисянці стоїсков, тисянці люду, і відомо на казючка запрашам до Вільна, єс на це ока положить.
Кресовий салонік Радіо Гданськ.
Szanowni Państwo, jest już z nami redaktor Daniel Wojciechowski. Czas więc na nasze kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dziś w cotygodniowym kalendarium historycznym niestety mam trochę przykrych rocznic, o których mimo wszystko należy pamiętać. 28 lutego 1944 roku w ciągu jednego dnia zniknęła z powierzchni ziemi polska wieś Huta Pieniacka, leżąca na terenie przedwojennego województwa tarnopolskiego. Zginęło około 850 osób. Mordu dopuścili się według IPN-u policjanci jednego z batalionów 4. Pułku Policji SS pod niemieckim dowództwem wraz z okolicznym oddziałem UPA. Z masakry ocalało około 160 osób. Natomiast 5 marca 1940 roku wydano podstawę decyzji katyńskiej. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zdecydowało o wymordowaniu 25 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów. Ludobójstwa dokonało NKWD poprzez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji. Egzekucje ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej dokonywano poprzez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Do lat 90. władze radzieckie zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dopiero w kwietniu 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Natomiast prawie dwie dekady później, 3 marca 1959 roku, w Związku Radzieckim rozpoczęto niszczenie 21 857 tysięcy teczek personalnych ofiar zbrodni katyńskiej. Także 5 marca 1940 roku, tego samego dnia, którego zapadła decyzja o wymordowaniu polskich oficerów w Moskwie, wydano oficjalny komunikat sowiecki o zakończeniu wytyczania granicy niemiecko-sowieckiej. Granica liczyła sobie 1500 kilometrów, postawiono na niej 2820 słupów granicznych. Komunikat rządu sowieckiego, pisał w korespondencji ze stolicy ZSRR nowojorski Nowy Świat następnego dnia, uważany jest w rosyjskich kołach rządowych za formalne wykreślenie Rzeczypospolitej Polskiej z liczby państw istniejących. 2 marca 1921 roku we Lwowie na świat przyszedł Kazimierz Górski, wybitny selekcjoner reprezentacji Polski, prezes PZPN, legenda futbolu, znany ze swoich powiedzeń, które przeszły do historii sportu, to m.in. piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni. Czy chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika? Rodzina Górskich mieszkała we Lwowie przy ulicy Grudeckiej, a pierwsze kroki piłkarskie młody Kazimierz Górski stawiał w robotniczym klubie sportowym Lwów. Kazimierz Górski zmarł w Warszawie w maju 2006 roku. Powróćmy jeszcze do lutego, bo 29 lutego 1992 roku zmarł z pewnością znany nieco starszym słuchaczom kresowego saloniku popularny Wicherek, wieloletni prezenter pogody w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Wicherek na antenie raz pokazywał się, a to w okularach przeciwsłonecznych, innym razem w stroju narciarskim, w zależności od zapowiadanej pogody, albo z okazem grzyba giganta. Ten niekonwencjonalny dziennikarz telewizyjny, nazywany Wicherkiem, to Czesław Nowicki, urodzony w 1928 roku w Wilnie. Przez telewidzów, od których otrzymywał setki listów, nazywany był wielmożnym panem magistrem meteorologii, choć z wykształcenia był prawnikiem.
Dziękujemy za kalendarium. W drugiej części audycji wrócimy do tematu wileńskich żołnierzy Armii Krajowej, a do przerwy posłuchajmy kaziukowej polki w wykonaniu Kapeli Wileńskiej.
Jest marcowy, wileński nasz Kaziu.
Morgoński obważanki, a w rybce żywy koń. Tu kosze są drewiańskie, więc podejdź kupnie stron.
Kupujcie, kupujcie, Kazie i Kaziuki. Piernikowe serca, hurtem i na sztuki.
Kolczyki, kogucyki, a kwiatów cały stos. Tu kształcie se wpierniki, więc kupcy sunął nos.
Kłupają się przelewa i błoto tryska znów. A słońce znów przygrzewa, już wiosna bo Kaziu. Kupujcie, kupujcie, Kazie i Kaziuki. Piernikowe serca, hurtem i na sztuki. Kupujcie, kupujcie, Kazie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Świat bez droża myśli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień świat wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.
To był utwór Biały Krzyż w wykonaniu Krzysztofa Klęczona i zespołu Czerwone Gitary. Witamy Państwa ponownie po przerwie w drugiej części Kresowego Saloniku. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji, tydzień temu w audycji, rozmawialiśmy z panią Marią Barabasz, córką Jerzego Lejkowskiego, pseudonim Szpagat, żołnierza niezłomnego wileńskich oddziałów Armii Krajowej Kmicica i Łupaszki. Polecamy Państwu tę rozmowę, która dostępna jest na stronie internetowej Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, mamy rzecz absolutnie wyjątkową. Za chwilę przywołamy głosy żołnierzy wileńskiej Armii Krajowej. Jest to możliwe dzięki redaktor Annie Sobeckiej, która towarzyszyła na początku lat 90. XX wieku żołnierzom Brygady Szczerbca w wyjeździe na Wileńszczyznę. Posłuchajmy archiwalnego nagrania.
Partyzantem być, olbrzyma rozkosz, po lasach żywcem w błocie gnił.
Mówicie panowie, że ja wykorzystam ten taki naturalny zbieg okoliczności. No, pan to wiem, że miał pseudonim Mamut. A pan?
Swojak.
Swojak.
Tak.
Obaj byliście w trzeciej brygadzie Szczerbca. Z tego, co usłyszałam, łączyły panów nawet jakieś wspólne wydarzenia.
A no tak. Ten tam skakał z mocy do wili i był zabrać ze szpitala. No a po prostu trzeba było go zabrać, myśmy zabrali go.
Matka się dowiedziała, zawiadomiła kolegów, którzy byli akurat w mieście, bo zawsze były jakieś sprawy do załatwienia, nie tylko w lesie, ale w mieście. I między innymi kolega Mamut mnie odbijał z tego szpitala.
Trzech nas było.
Trzech.
A mister był organizatorem i stał na ulicy. A myśmy drożką wjechali na teren szpitala, weszli do szpitala, Bałtyk został na korytarzu, a my z Tormontem weszliśmy do sali, bo tam jakoby pilnowało go 4 policjantów.
A pilnowali policjanci?
Właściwie to ja do dziś dnia nie jestem pewny, jak to tam było, bo nam powiedziano, że policjanci leżą w łóżkach. A myśmy nie mieli czasu, sala była duża, tam było ze 20 chorych na sali, nie mieliśmy czasu sprawdzać. Turmon stanął przy drzwiach, ja do niego podszedłem, był w takiej krótkiej koszulce gimnastycznej, bez majtek, bez niczego, tylko kocem nakryłem i tak trochę poda pleca, trochę oszedł. Poszliśmy, a Turmon od drzwi kazał wszystkim podnieść ręce do góry. No i taki fajny obrazek był, bo leży człowiek z wyciągiem ręki na takim tym, a drugą rękę w górze ma. Taki jeden ręce położył na kocu, bo już nie mógł ich podnieść. No a reszta podniosła ręce do góry i myśmy tak
pomogli. I wynieśliście pana?
No, na pół. Dorożkę czekali i dorożkę odwieźli mnie.
No i dorożkę.
Za miasto, do Wołokumpi, to miejsce, gdzie
mieszkałem. Tam jego rodzina miała dom. No i tam został, kurował się. I potem cierpiał za nas, bo za Łupaszkę cierpiał, bo ja u niego spałem. Ja u niego spałem, będąc u Łupaszki, i mnie aresztowali, i jego aresztowali. No. Ale za to cierpiał, że my go odbijali. Wam to nie działo nic, nie? Tylko ja byłem bandyta.
Nie przedstawiłam pana na początku. Swojak to pana partyzancki pseudonim, a nazwisko Zbyszko Siemaszko.
Zbyszko Siemaszko.
Zbyszko Siemaszko, znany artysta fotografik, oczywiście. I zresztą tutaj też pan przyjechał z porządną ilością sprzętu.
Dokumentację przeprowadzić trzeba z takich wydarzeń.
Z jakimś określonym celem robi pan tę, te zdjęcia, czy po prostu dlatego, że nie można inaczej, bo jak się jest, to trzeba.
No to trzeba, to jest jedna sprawa. Ja fotografowałem już będąc w oddziale, mam duży zbiór fotografii i mam jakieś zamiary zrobić wystawę, a może i album, i do tego będą potrzebne też i dzisiejsze sytuacje, to są ci sami ludzie.
Mają do pana o to pretensje, bo się mówi, że tak, trzecia brygada dzięki temu, że był tam dobry fotograf, to ma największą ilość zdjęć, największą ilość dokumentacji, co więcej, w różnych opracowaniach to najwięcej zdjęć jest z tej brygady, bo one są.
No bo
nie
są,
każda brygada miała akurat tyle.
Tak, no i zdjęcia koledzy chyba wszyscy mają, bo nie było problemu i kolegom udostępniałem.
Wiesz, to sami, albumy
porobione były między innymi. No i może rzeczywiście było najwięcej moich zdjęć, ale były inne też.
Właściwie w zasadzie to 90% twoje zdjęcia są.
Tak.
W tym albumie pierwszym, co zrobił Dżumba Markowski, który organizował wystawę bardzo ładną, która jeździ po całej Polsce. Też oparta właściwie u jego zdjęcia. No i teraz w Szczecinie, Szczecin zrobił drugi album. To znaczy Olgi Odchrysta w Gdańsku i Szczecin zrobili, wydali album też oparty na tych zdjęciach. Bardzo dobry, bardzo ładny. Album ten w małej ilości egzemplarzy się rozszedł. Ja go sam wysłałem 3 sztuki do Ameryki. No i swój wysłałem synowi do Ameryki, teraz ja sam jestem bez albumu.
A czy był pan już teraz, po wojnie, na szlakach Brygady Szczerbca?
Nie, po pierwsze jestem na szlakach Brygady Szczerbca. Byłem przed 10 laty w Wilnie, czy 12 lat temu, ale w samym Wilnie, a na szlaku w tej zorganizowanej wycieczce jestem po raz pierwszy. No i oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo te stare kąty odwiedzamy, z którymi są związane, duże wspomnienia, no bo to czy mile, czy nie, to nie jest adekwatne określenie, ale wspomnienia bardzo mocne, prawda? Myśmy mieli po ile? Po 18 lat, nie?
Myśmy
chłopcy.
Tutaj Skorbuciany to było też miejsce
tak, no,
pobytu waszej.
W Skorbucianach spaliśmy po akcji na Troki. Jak rozbiliśmy w marcu Troki, to w Skorbucianach był postój.
A nie w Szorok Tatara pierwszy?
Nie, w Szorok Tatara to tam bliżej jest.
No tak.
To za blisko Wilna. No i teraz będziemy organizowali wycieczkę na cmentarz Mikulski w celu poświęcenia, tak samo jak tu, w chwili, kiedy zostanie odbudowany. Tak.
No więc właśnie, byliśmy w Mikuliszkach, byliśmy w Murowanej Ośmiance.
Tak, byliśmy w Kolonii Kolejowej, gdzie leży właśnie brat jego, ten pojedynczy grób z tą tarczą biało-czerwoną, to właśnie jest najstarszy brat, nie, średni brat.
Najstarszy
brat, długi, tak.
Ale byliśmy też w Turgielach. I wszystkie te miejscowości jednak są dosyć odległe od siebie, to znaczy, że brygada
chodziło, to był nasz teren. Każda brygada miała swój teren, który granic nie mogło opuszczać, ze względu na to, żeby nie było walk między poszczególnymi oddziałami, bo wychodząc w inny teren musieliśmy uprzedzić, że my idziemy, żeby się nie postrzelali, prawda? Tak jak to miało miejsce w Szorok Tatarach w styczniu, gdzieśmy się zbierali pierwszy raz z Wilhelmem. Jeżeli nie zacięły się im RKM-y, które zamarzły, to by nas wykusili.
Myśmy z konieczności oczywiście taktyki wojennej czy wojskowej zmienialiśmy miejsca postoju bardzo często. Rzadko było, żeby parę dni w jednej wiosce. Właściwie te marsze były bez przerwy. Może 2 noce czasami nocowaliśmy w jednej wiosce.
To jest wiosną, latem. Kiedy byliśmy silniejsi.
Tak.
W początku nie, w początku co noc był przemarz. Dniówka był odpoczynek, a nocy przemarz do innej wioski. Niedaleko, 15-20 kilometrów.
To był normalny spacer.
W przyszłości, gdy się spotkamy, miło nam będzie wspomnieć ten czas.
W reportażu usłyszeli Państwo m.in. podporucznika Olgierda Christe, żołnierza wileńskich brygad Szczerbca i Łupaszki. Po śmierci Zdzisława Badochy Żelaznego w czerwcu 1946 roku dowódcy 5. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Posłuchajmy teraz fragmentu pierwszego rozdziału książki Olgierda Christe U Szczerbca i Łupaszki, wydanej w 2000 roku.
Czy otwierając drzwi tej kobiecie wiedział pan, z kim nastąpi spotkanie? Absolutnie nie. Żona jedynie poinformowała mnie, że 3 miesiące wcześniej była pani, która koniecznie chciała się ze mną zobaczyć. Nie powiedziała, o co chodzi. Mnie w domu wówczas nie było. Wyjechałem do Szczecina. Sądziłem, że chodzi o którąś z żon kombatantów, AK-owców, która chce załatwić uprawnienia kombatanckie po swoim mężu. Działałem bowiem w środowisku AK-owskim i takich przypadków jest wiele. Ale pewnego dnia słyszę przez domofon kobiecy głos. Osoba ta mówi, że była już wcześniej u mnie. Domyśliłem się, że chodzi o tą samą panią, o której mówiła mi żona. Przyszła do mnie. Niewysoka, starsza, siwa. Była lekko podniecona. Zdenerwowania u niej nie zauważyłem, mówiła tylko podniesionym głosem. Potem przepraszała, gdy zwróciłem uwagę, że nie musi tak głośno mówić. Czy powiedziała, kim jest? Oświadczyła, że szukała mnie w związku z publikacją w Prawie i Życiu. Była tam m.in. mowa o szwadronach Łupaszki. Potem powiedziała, że jest żoną jednego z milicjantów, który został zastrzelony w Lipuszu. Działo się to w okresie, gdy ja z Leonem Smoleńskim, pseudonim Zeus, rozwiązywaliśmy już swoje szwadrony na rozkaz podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki. Czy nazwisko tej kobiety cokolwiek panu mówiło? Nic, absolutnie. A w Lipuszu było tak. Weszliśmy z Zeusem do sklepu, bowiem interesowały nas cywilne ubrania. Stało tam już dwóch milicjantów. Kazaliśmy im podnieść ręce do góry. Rozkazu nie wykonali. Jeden z nich chwycił za broń. Później okazało się, że ten drugi nie miał przy sobie broni, ale skąd mogliśmy o tym wiedzieć? Od pani Podjaskiej dowiedziałem się, że broń posiadał tylko jej mąż. W związku z tym, że w czasie tej akcji zginęło dwóch milicjantów, a ona chciała wiedzieć, do którego z nich ja strzeliłem, więc pytałem, czy jej mąż był trafiony serią z automatu, czy jednym strzałem. Odpowiedziała, że ugodziła go jedna kula. Nie ulegało więc wątpliwości, iż ja byłem sprawcą śmierci jej męża, albowiem drugi milicjant zginął od serii z automatu Zeusa. Spytałem ją, czy zna dokładnie okoliczności tego zdarzenia. Usłyszałem odpowiedź twierdzącą. Poinformowała mnie, że zna ekspedientkę, która będąc wówczas w sklepie była też świadkiem toczących się wypadków. Pani Podjaska przekazała wersję sklepowej. Ta zaś potwierdziła, że wchodząc nakazaliśmy podniesienie rąk do góry. W momencie, gdy jeden z milicjantów zignorował wezwanie i sięgnął po automat, zażądałem, by nie ruszał się, a gdy w dalszym ciągu nie reagował na wezwanie, strzeliłem do niego. Czy sklepowa to jedyny świadek? Nie, był też leśniczy. On podobnie opisał to całe zajście. Interesowało mnie, co tę panią sprowadza do mnie. Faktem jest bowiem, że takie zdarzenie miało miejsce, ale co ona zamierza osiągnąć przez tę wizytę? I jej odpowiedź. No chyba odpowiedziała szczerze, że ciekawa jest osoby, która zastrzeliła jej męża. Czy w stosunku do pana operowała określeniami morderca, bandyta? Nic takiego nie miało miejsca. Starała się tego unikać, aczkolwiek mówiła, że takie terminy spotyka się w Lipuszu w odniesieniu do tego konkretnego zdarzenia. Zresztą w podobny sposób do niedawna w prasie nazywano nas bandytami, a ówcześnie przybłędami z Wileńszczyzny. Powiedziała mi, że od tego określenia odwiódł ją miejscowy ksiądz, który wiedząc, że byliśmy w polskich wojskowych mundurach, tłumaczył, że to nie bandyci, lecz przeciwnicy ówczesnego komunistycznego reżimu. Myślę, że brak agresji u tej pani w stosunku do mnie był rezultatem tej rozmowy. Później dowiedziałem się od niej, że za moją duszę zamówiła nawet mszę. Jak pan teraz ocenia wizytę pani Podjaskiej? Przyjemności ona mi nie sprawiła. Starałem się jej przedstawić ówczesne realia dotyczące naszej walki zbrojnej z reżimem. Powiedziałem krótko, spotkało się dwoje ludzi w tym samym wieku, uzbrojonych, walczących po przeciwnych stronach barykady. Moim zamiarem nie było absolutnie pozbawienie życia milicjantów. Zresztą nasz stosunek do milicjantów jako takich był wybiórczy. Decydowała opinia okolicznej ludności, którą też nie przyjmowaliśmy bezkrytycznie. Bardzo chłodno, spokojnie mówi pan o tym wszystkim. Czy tak jest naprawdę? A może to tylko pozory, wszak po obu stronach ginęli ludzie, a śmierć człowieka nikomu nie powinna być obca. Ale śmierć przecież to szczególny tragizm dla rodziny, bliskich. A może z faktem towarzyszącej śmierci na tyle pan się oswoił, że uznał to za rzecz normalną, wręcz bezdyskusyjną? A byłbym człowiekiem w wysokim stopniu prymitywnym, gdybym przytaknął pańskiemu wywodowi. Mój obecny stosunek do zdarzeń, jakie były moim udziałem w okresie wojny i zaraz po niej, jest jednoznaczny. Nie należę do tych, którzy dzisiaj organizowaliby nagonkę na byłych komunistów, na przedstawicieli czy reprezentantów ówczesnej władzy. Walczyć bezpośrednio, tak, dobijać nie. Wówczas, w 1946 i 1947 roku, tkwiłem w centrum wydarzeń, których nie mogłem ominąć, które świadomie wybrałem. Byłem częściowo nawet ich animatorem. Dzisiaj moje odczucia sprowadzają się do utożsamiania mojej działalności z wojną domową. Działalność podziemia w Polsce, aczkolwiek była bardzo szeroka w pojęciu terytorialnym, to jednak de facto nie była to wojna domowa. Zbyt wielkie były dysproporcje między nami a przeciwnikiem. Mogłaby ona mieć całkowicie inny charakter, inny wręcz wynik, gdyby nie brały w niej udziału jednostki sowieckie. W każdym bądź razie elementy wojny domowej na pewno istniały. Z obu stron, to znaczy ówczesnej rządowej i naszej, były przypadki okrucieństwa. To są realia, jakie wykształca każda wojna, tym bardziej bratobójcza. Ale nieprawdziwe są zarzuty, że nasze okrucieństwo polegać miało na wykłuwaniu oczu przeciwnikowi czy wyrywaniu języków, jak chciała tego reżimowa prasa. Ale relacje świadków jednoznacznie wskazują na stosowanie przez was kar cielesnych. Owszem, były wypadki bicia, ale stosowaliśmy to tylko w charakterze kary. Jeśli chodzi o karę chłosty, chciałbym powiedzieć, że ten typ kary był stosowany w czasie okupacji nawet w stosunku do własnych żołnierzy. Żołnierza, partyzanta, nie można było przecież posadzić do aresztu, stąd stosowano inne formy odpowiedzialności za wykroczenia. A powracając do pańskiego stosunku do tamtych spraw. Czas zrobił swoje. Dzisiaj jest on chłodny, co nie oznacza, że potępiam naszą działalność. Gdybym po raz drugi znalazł się w podobnych warunkach, przybrałbym przypuszczalnie taką samą postawę wobec rozwijającej się sytuacji politycznej. Czy pański stosunek do tego wszystkiego wówczas był bardziej jednoznaczny, aniżeli dzisiaj z perspektywy czasu? Chyba tak. Zacząłem, że użyję patetycznego terminu walkę, mając 18 lat, skończyłem ją jako 24-letni człowiek. Nie miałem tak ukształtowanych pojęć w sensie politycznym jak obecnie. Te fakty również musimy mieć na uwadze.
To były wspomnienia żołnierzy Wileńskich Brygad Armii Krajowej, a my mamy dla państwa dwa egzemplarze publikacji Leszka Bednarczuka i Moniki Tomkiewicz Od Naroczy do Niemna. Są to relacje żołnierzy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Kmicica, Łupaszki i Ronina, wydane przez Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Książkę też można kupić w cenie 50 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt po zakończeniu audycji. Numer bez zmian 601 979 828.
Powtórzę numer telefonu 601 979 828. Proszę państwa, nasza audycja zbliża się dziś ku końcowi. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do słuchania nas za tydzień w sobotę, 11 marca, początek kresowego saloniku, jak zawsze kilka minut po godzinie 16. A wracając do kaziukowego święta, przypominamy, że jutro w Bazylice Morskiej przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni o godzinie 10 oraz w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku o godzinie 12 odbędą się kaziukowe msze święte.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska. A my żegnamy się utworem Andrzeja Kołakowskiego.
oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin. Lecz na naszych sztandarach Bóg, ojczyzna i wiara wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. I choć droga daleka, i choć ciemność dokoła, wciąż prowadzą nas święci patroni. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchroni.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.